Cześć, z tej strony Krzyklis z Domowego Survivalu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 6 różnych metod robienia zapasu żywności i zastanowimy się wspólnie nad tym, która z tych metod jest najlepsza. Zapraszam! Że zapasy żywności są bardzo ważne, to chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. Jak nie będzie dało się kupić żywności w sklepach, trzeba mieć ją w własnym domu czy tam gdzieś, no przygotowaną w zapasie. Tak, nawet jeśli umiesz polować, zbierać jadalne rośliny, to i tak chciałbyś mieć ten zapas żywności. Ludzie, którzy byli oblężeni w Leningradzie czy w Sarajewie, naprawdę niewiele żywności mogli pozyskać, więc kluczowe było dla nich to, czy mają jej jakikolwiek zapas. I metod przygotowywania sobie zapasów żywności jest mnóstwo. Na dzisiejszym filmie omówimy 6 z nich i te metody przedstawię mniej więcej w takiej kolejności, w jakiej widzę je, że ludzie sami wdrażają je w życie, zaczynając się interesować przygotowaniami na sytuacje awaryjne. Nie oznacza, że ta ostatnia jest najbardziej dojrzała, najlepsza, jedyna słuszna, po prostu to jest taki schemat, jaki ja obserwuję u ludzi i myślę, że zauważycie go też u siebie. Pierwszym etapem, czy też raczej pierwszą metodą, którą ludzie najczęściej stosują, jest po prostu kupienie gotowych racji żywnościowych. Mogą to być MREs, czyli wojskowe racje gotowe do spożycia, znaczy gotowe do spożycia po podgrzaniu, podgrzewacz jest w racji, albo są tam jakieś konserwy, albo są tam jakieś takie batoniki, no tego typu rzeczy, które są tak naprawdę od razu gotowe do zjedzenia. Mogą to być także wyspecjalizowane, skompresowane racje dla trat ratunkowych, tak jak Seven Oceans, czy Energy 5, albo Energy 5.0. I to jest rozwiązanie, z którego ludzie chętnie korzystają, dlatego że po pierwsze tego typu racje są dość popularne, po drugie są łatwo dostępne, a po trzecie nie trzeba się zastanawiać. To znaczy wchodzę do takiego sklepu jak karaluch.pl, to jest prawdopodobnie najlepszy sklep dla preperów w Polsce, wchodzę do działu żywność i widzę tam kilka różnych racji żywnościowych do wyboru. To sobie wybieram po kilka opakowań każdego z tych rodzajów racji, żeby móc je przetestować, zobaczyć, które jak mi smakują, czy dzieciaki będą chciały je jeść, czy rzeczywiście, tak jak tam twierdzą w sklepie, da się je rozrobić z wodą, żeby wyszła z tego jakaś taka owsianka. A potem po kilku tygodniach, jak już te testy zrobię, to zamawiam sobie cały karton takich racji, nie? Karton to są 24 opakowania po pół kilograma, mniej więcej 2400 kilokalorii na jedno opakowanie, co wychodzi, że mamy 24 dni tak naprawdę jedzenia, nie? Czyli jeśli mamy 3-4-osobową rodzinę, to wystarczy nam to powiedzmy na 6-8 dni, czyli de facto jeden karton dla przeciętnej polskiej rodziny to jest tydzień jedzenia. Zobaczcie, dzięki temu bardzo łatwo, szybko mam gotowy zapas żywności na cały tydzień. Mogę też pechać bardziej po bandzie i od razu kupić karton takich racji i od razu mieć żywność na tydzień, tylko nie mieć pewności, czy rzeczywiście będę w stanie ją jeść. Tam raczej nie ma składników, które mogą nam zaszkodzić, czy mogą nas uczulić. No jak ktoś potrzebuje bezglutenowe, to sobie kupuje bezglutenowe, ale nie mamy oczywiście pewności, czy będą nam smakować, czy dzieciaki będą chciały to jeść, ale mamy. A to, co jest dodatkowo jeszcze bardzo fajne w takim konkretnie zapasie żywności, to jest to, że te racje mają po prostu bardzo długie okresy trwałości. Producent Seven Oceans deklaruje 5 lat trwałości, producent Energy 5 i Energy 5.0 15 albo 20, czy tam na odwrót 20 albo 15, w zależności od rodzaju tych racji. Czyli kupuję i mam spokój na wiele, wiele lat. W perspektywie tych wielu lat muszę tę żywność wymienić, co będzie mi zrobić bardzo łatwo. A bądźmy szczerzy, przez to, jak jest zapakowana i jaki jest jej skład, ona wytrzyma naprawdę dużo, 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 dużo dłużej. Z przyjemnością za 50 lat będę testował racje żywnościowe Seven Oceans, które już mam od 5. Podobnie jest w przypadku tych wojskowych racji żywnościowych. Panuje takie przekonanie wśród wielu ludzi, że jak ktoś jest wojskowy, to jest dobre. To nie do końca się sprawdza, no ale wiecie, tak ludzie czasami myślą. I potem ci ludzie kupują te racje, wychodząc z założenia, że jeśli coś jest w stanie, zostało stworzone, żeby wykarmić żołnierza, no to również wykarmi cywila w sytuacji awaryjnej. Moje zastrzeżenie do tego typu racji żywnościowych, zwłaszcza tych amerykańskich, jest takie, że one są zazwyczaj napakowane chemią, i tak średnio smaczne. No ale czy coś jest smaczne, czy nie, to jest kwestia gustu. Moje zastrzeżenie w przypadku tej metody, czy tego etapu jest takie, żeby po prostu nie wydawać dużych kwot pieniędzy, nie przetestowawszy tej żywności. W szczególności na te wojskowe racje żywnościowe, które są po prostu, no, w moim odczuciu gorsze. Kolejnym etapem jest poszukiwanie innych rodzajów żywności, która długo wytrzyma, a jednocześnie jest troszkę lepszej jakości niż to, co kupowaliśmy wcześniej, nie? I to mogą być na przykład liofilizaty, czyli gotowe dania, pozbawione wody i w zasadzie odtwarzane do postaci gotowego posiłku poprzez dodanie wrzątku. Czasami trzeba je lekko pogotować. I nie, mówiąc tutaj o liofilizatach, nie mam na myśli gorących kubków, które się kupuje w markecie, bo to nie jest najlepsze rozwiązanie. Oferta dań liofilizowanych na polskim rynku robi się coraz większa. Można kupować śniadania, można kupować desery, można kupić dania mięsne typu jakieś tam gulasze z kaszą. Można nawet kupić bigos, który zdania są podzielone, mnie smakował, ale na przykład jak gadałem z Mordenem kiedyś o tym, to powiedział, że nie jadł nic bardziej obrzydliwego, nie? A ja z kolei uważam, że to był jeden z najlepszych liofilizatów, jak jadłem kiedykolwiek w życiu. Więc wiecie, no znów. Trzeba spróbować, a dopiero potem ewentualnie kupować większe ilości tego typu produktów. Liofilizaty wydają mi się być lepszym rozwiązaniem, ponieważ przypominają bardziej domowe posiłki, przypominają dania. To są dania. No dobra, W tych MREs też mamy jakieś tam dania, natomiast no, Seven Oceans to bardziej są takie ciastka skrzyżowane z chałwą. No, to nie jest coś, co się je widelcem, co się celebruje jedząc. I wiecie, to się może Wam wydawać w tej chwili bezsensowne, że my w ogóle zastanawiamy się, że my w ogóle myślimy takimi kategoriami o zapasie żywności. Niemniej jednak w każdej sytuacji awaryjnej, im więcej będziemy mieli tej normalności, czy namiastki tej normalności, tym lepiej. Tu oczywiście nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę dbać o to, żebyśmy mogli żyć tak jak kiedyś, żyć tak jak żyliśmy, kiedy nic złego się nie stało, kiedy był prąd, kiedy była łączność, kiedy była żywność i tak dalej. Ale chodzi o to, żeby w możliwie dużym zakresie móc tę taką normalność, czy coś zbliżone do normalności zachować, bo to jest po prostu ludziom potrzebne z perspektywy psychicznej. Dużo łatwiej jest zachować taką psychiczną równowagę, kiedy mamy namiastki normalności, również pod postacią posiłków. I to niekoniecznie musi oznaczać, że mamy zapas kartofli, żeby sobie móc z nich zrobić frytki domowej roboty, albo placki ziemniaczane, nie? Jeśli mamy, to super, ale jeśli na przykład kupimy jakieś dobre placki ziemniaczane w torebce, liofilizowane, albo nawet nie liofilizowane, tylko takie, co trzeba dodać do wody, wymieszać i potem je usmażyć, no to mając te placki w torebce i ten olej do smażenia i ogień, w sensie jakieś źródło ciepła, jakąś kuchenkę z zapasem paliwa do gotowania, możemy mieć coś, co jest podobne do naszych normalnych posiłków. I to jest, uważam, mega fajne. Można kupić mleko w proszku, można kupić liofilizowane jajka, liofilizowane masło, liofilizowaną jajecznicę z cebulką i to umożliwia później składanie z tych gotowych dań całych de facto jadłospisów. Oczywiście budowanie takiego jadłospisu, żebyśmy przez wiele dni jedli za każdym razem jakieś inne danie, a co więcej, żebyśmy mieli odpowiednią ilość kalorii wyłącznie z tych liofilizatów, jest niełatwe i nie tanie, bo liofilizaty niestety nie są tanie. Więc producenci gotowych tego typu zestawów dokładają do nich często właśnie te racje żywnościowe, o których mówiliśmy przed chwilą, po to, żeby stanowiły one taki fundament kaloryczny, na przykład połowa kalorii pochodzi z tych racji, a druga połowa pochodzi właśnie z tych różnego rodzaju dań. I na przykład jemy sobie śniadanie, jakąś tam, nie wiem, jajeczniczkę, czy musli. Potem jemy sobie obiad, nie wiem, jakieś tam, no, jakieś tam spaghetti z czymś tam na przykład, tak? A na kolację, albo na podwieczorek i na kolację, wcinamy tę rację żywnościową. Oczywiście nie jedną całą, no bo to nie 2400 kalorii, tylko odpowiednią mniej, na przykład, nie wiem, 1/3, połowę takiej racji. I tym sposobem mamy no, dużo lepszy standard żywienia w tej sytuacji awaryjnej, niż gdybyśmy tylko jedli tę rację. I dlatego bardzo często jest to właśnie jakby taki drugi etap rozwoju naszego zapasu żywności. Kolejną metodą, którą chciałem tutaj omówić, jest tak zwane kopiowanie puszek. Jest to metoda bardzo użyteczna, bardzo ciekawa i polega na tym, że kiedy idziemy do sklepu, kupujemy coś, co jest przechowywane w puszce, to po prostu kupujemy tego dwa opakowania, a nie jedno, kiedy potrzebujemy jedno. Przykładowo, robię sałatkę z tuńczyka z kukurydzą i majonezem, to kupuję dwie puszki tuńczyka, dwa słoiki majonezu i dwie puszki kukurydzy, mimo że zużyję tylko jedną. Kiedy następnym razem robię tę sałatkę i znowu idę do sklepu po tuńczyka, kukurydzę i majonez, znowu kupuję dwa opakowania, ale nie zjadam tych przyniesionych ze sklepu, tylko ten komplet, który po poprzednich zakupach zostawiłem w spiżarni czy tam w szafce, nie? I tym sposobem bardzo, bardzo szybko, jeśli pamiętamy o tej zasadzie, robimy sobie zapas większej ilości takich produktów, które po pierwsze zjadamy na co dzień, a po drugie mogą długo stać. Najlepiej jeszcze po trzecie bez lodówki. I ta metoda jest całkiem niezła, ale jest jeszcze lepsza, kiedy wzbogaci się, czy raczej przeniesie się na kolejny etap, na etap zeszytu, takiego pamiętniczka żywieniowego. Chodzi po prostu o to, że w tym zeszycie zapisujemy wszystko, co zjedliśmy, a następnie stawiamy tak, gwiazdkę przy tym, co możemy łatwo przechować i co nie wymaga warunków chłodniczych. Na przykład wspomniana puszka kukurydzy. Dwie gwiazdki stawiamy tam, gdzie kupiliśmy czy zjedliśmy produkt, który też możemy przechować dosyć długo, ale musimy z nim zrobić coś więcej. Przykładowo ryż, który kupujemy w papierowym worku, można przechować dłużej, jeśli się go z tego papierowego worka przełoży, przesypie do jakiegoś plastikowego, szczelnego opakowania albo do słoika. Ten papierowy worek może zostać przegryziony przez mole. Jeśli przyniesiemy jeden worek ryżu z molami, a mamy 9 worków ryżu bez moli, to potem mamy 10 worków ryżu zniszczonych przez mole, tak? Trzy gwiazdki stawiamy natomiast tam, gdzie produkt jako taki nie nadaje się do przechowania dłużej, natomiast możemy go czymś zastąpić, czymś, co możemy przechować dłużej albo czymś, co możemy samodzielnie zrobić z rzeczy przechowanych dłużej. To się może wydawać skomplikowane, jak podam Wam przykład, wszystko będzie oczywiste. Przykładowo pieczywo, chleb, bułki, nie? Nie da się trzymać chleba w dużych ilościach na trudne czasy. Można oczywiście trzymać w zamrażarce zamrożonych, nie wiem, 10 bochenków chleba, ale 10 bochenków chleba dla rodziny to jest, nie wiem, półtora tygodnia, dwa tygodnie, nie więcej, nie? Poza tym, czy jest sens trzymać w zamrażarce akurat tylko chleb, który jest, no bądźmy szczerzy, tak naprawdę zapychaczem, czy nie lepiej jest tam trzymać jakichś cenniejszych produktów spożywczych, na przykład mięs albo mrożonek warzywnych? Myślę, że dużo lepiej, więc ja w swojej zamrażarce chleb zawsze tam jakiś mam w zapasie, staram się mieć jakiś chleb w zapasie zawsze, bo po prostu czasami mi się zdarza zapomnieć i potem nie mam co jeść, to jednak miejsce w zamrażarce wolę wykorzystywać na inne, cenniejsze produkty. Ale ten chleb mogę zastąpić chlebem własnego wypieku i mogę go upiec z przechowanej dłuższy czas mąki. Trzymać mąkę dłużej niż rok, max 2 lata, to jest chyba trochę bez sensu, ponieważ mąka się psuje, to znaczy mąka, wartość odżywcza mąki spada, nawet jeśli ta mąka, no nie wiem, wygląda normalnie i pachnie normalnie, a może nawet smakuje normalnie po wypieczeniu z tego chleba czy ciasta, to jednak ta mąka nie ma tych samych wartości odżywczych, które miała w momencie wyprodukowania we młynie. Ale możemy trzymać na trudne czasy ziarno i później to ziarno samodzielnie zmielić i wykorzystać do upieczenia tego chleba. Tylko to są trzy gwiazdki, no bo poziom trudności zrobienia zapasu tego chleba, znaczy zrobienia zapasu czegoś, z czego potem wypiekę chleb, jest dużo większy niż gdybyśmy na przykład, nie wiem, kupili chleb w puszce. Można takie rzeczy też kupować. I nie przywiązujcie tutaj większej wagi do tego, czy to ma jedną, dwie czy trzy gwiazdki, bo oznaczenia sobie możecie wprowadzić, jakie chcecie. Ja zaproponowałem takie, ponieważ wydaje mi się, że to pokazuje jakby stopień trudności wbudowania tych produktów w zapasy żywności. Najprościej jest ten zapas zbudować z tych konserw albo ze słoików, czyli rzeczy, które już od razu po przyjściu ze sklepu się nadają do przechowywania dłużej. Nawet, nie wiem, soków w kartonie czy mleka w kartonach, mleka UHT. Nieco bardziej kłopotliwe, chociaż też nie do końca trudniejsze jest zrobienie zapasu tego ryżu, żeby go w całości nie stracić, nie wiem, od wilgoci czy od szkodników, a no najtrudniejsze jest zrobienie tego zapasu czegoś, z czego później wypieczemy chleb. Bo na przykład zamiast ziemniaków można użyć ziemniaków w proszku, czy płatków ziemniaczanych w proszku, liofilizowanych, tak? Można? Można. Czy to będą takie same ziemniaki, jak te, które sobie gotujecie, młode ziemniaczki, potem z masełkiem i z koperkiem jecie na obiadek? Nie. Ale być może uda Ci się wymyślić jakąś taką recepturę, żeby te liofilizowane ziemniaczki z tym koperkiem, nie wiem, czy da się kupić suszony koperek, pewnie się da. I do tego jeszcze to liofilizowane masło, żeby te wszystkie trzy rzeczy kupić, potem w jakiś sposób odtworzyć, żeby choćby przypominały te świeże, młode, wiejskie ziemniaczki. Pewnie się to nie uda, ale próbować trzeba. Czyli jak widzicie na tym etapie, jeśli zrobicie go w całości, tak jak zaproponowałem, mamy na końcu własne metody nadania z produktów dających się długo przechowywać. Idąc dalej, idąc etap dalej, mamy kolejną metodę, czyli samodzielne przygotowywanie produktów dających się długo przechowywać, bez warunków chłodniczych. To też jest bardzo ważne. O co tu chodzi? A na przykład o robienie najróżniejszych przetworów w słoikach. I nie chodzi mi tutaj o dżemy czy ogórki kiszone, bo to się wydaje w miarę proste. Poza tym bądźmy szczerzy, jakość dżemu zrobionego w domu nie jest dużo większa niż jakość dżemu zrobionego fabrycznie. To znaczy oczywiście mamy lepszą kontrolę nad tym, co do tego dżemu pakujemy, natomiast nie mogę powiedzieć, żeby była z tego jakakolwiek dodatkowa korzyść, w sensie czy uda nam się przechować więcej cennych składników odżywczych? Nie sądzę. No może uda się też zrobić coś, co po prostu będzie nam bardziej smakowało. Nie wiem, ta odpowiednia proporcja kwaśnych owoców do cukru, który dołożymy do tego dżemu. Ale producentów tego typu przetworów na rynku jest tak dużo, że nie wiem, czy jest sens się w to bawić. Tym bardziej, że pojawia się coraz więcej takich manufaktur, takich wytwórni rzemieślniczych, więc naprawdę uważam, że tym akurat nie warto sobie zaplątać głowy z gwiazdką, z takim jednym istotnym zastrzeżeniem, o którym będzie mowa za moment. Z ogórkami kiszonymi jest zupełnie inna historia, ale zaznaczam kiszonymi, nie konserwowymi, bo ogórki konserwowe to jest gówno, w sensie to jest woda, ocet, cukier, tam nie ma nic wartościowego, oprócz tego, że jest ogórek dla smaku, nie? Ogórki konserwowe są smaczne, ale wartościowego w nich nic nie ma, no bądźmy szczerzy, w dżemach też są głównie kalorie, głównie cukier, troszkę jakichś tam witamin i troszkę smaku. Natomiast ogórki kiszone to jest zupełnie co innego, bo one oczywiście są przepyszne, ogóreczki kiszone to naprawdę są przepyszne, ale do tego są one też bardzo cenne dietetycznie, no bo ogórki kiszone po prostu są zdrowe. Kiszonki ogólnie, kapusta kiszona, ogórki kiszone i inne kiszone rzeczy, na przykład buraki kiszone, czosnek kiszony, są najzwyczajniej w świecie zdrowe. W każdym razie, kiedy mówię o tej metodzie, to chodzi mi głównie o robienie zapasów na przykład mięs czy gotowych dań w słoikach wekowanych, najlepiej trzykrotnie pasteryzowanych, czyli tyndalizowanych, albo pasteryzowanych w podwyższonym ciśnieniu. Także wekowanie na przykład fasolki w słoikach i późniejszej właśnie tyndalizacji. Podobno właśnie z takich warzywnych przetworów dużo łatwiej o zatrucie jadem kiełbasianym niż z przetworów mięsnych. Nie wiem, nie mam doświadczenia w tym zakresie. W każdym razie chodzi tutaj o wypracowanie takiej receptury, że robimy coś, co nam smakuje. I na przykład właśnie robimy sobie te, nie wiem, pasztet do słoika, tak? Pasztet, który lubimy, który jadamy, który nam jest łatwo wymienić i który robimy regularnie, dzięki czemu mamy regularną wymianę tej żywności, dzięki czemu coraz lepiej uczymy się tego robić. I wreszcie mamy naturalny rozwój tego etapu do kolejnej metody, czyli robienie zapasu żywności z produktów, które sami jesteśmy w stanie wytworzyć albo zdobyć, ewentualnie, no to też jest w sumie trochę zdobyć, upolować. Tutaj mamy, czy może raczej możemy mieć bardzo istotną korzyść, mianowicie mamy wpływ na to, z czego dokładnie robimy te przetwory od początku do końca. Jeśli robimy na przykład suszone pomidorki albo kiszone pomidorki, pewnie jest na to jakiś przepis, nie? Nie robiłem, więc nie wiem. To mamy wpływ na jakość gotowego produktu od etapu, w którym wybieramy odmianę pomidorków do uprawiania we własnym ogrodzie, nie? Potem te pomidorki możemy, ale nie musimy, nawozić, podlewać. Możemy te pomidorki pryskać środkami ochrony roślin, ale nie musimy. Być może jesteśmy w stanie jakimiś naturalnymi metodami zadbać o to, żeby nie były zżerane przez, nie wiem, mszyce, albo przez stonkę, albo przez jakieś inne robactwo, czy jakieś grzyby, nie? Może jesteśmy w stanie o to zadbać. Kto te pomidory z ogródka własnego albo ogródka sąsiada i później porówna je z pomidorami ze sklepu, z jakiejś wielkopowierzchniowej uprawy, no to wie, że to są zupełnie różne owoce. Pomidory to są chyba owoce, nie? Smak i ich zapach trudno porównać. No ten pomidor ze sklepu jest, podobnie wygląda, ale smakuje jednak zupełnie inaczej. No to teraz identyczna różnica będzie w przypadku tych pomidorów suszonych czy kiszonych. I chodzi mi tutaj po pierwsze o różnicę w smaku, a po drugie o różnicę w tych złych substancjach, na przykład jakichś właśnie środkach ochrony roślin, o których minimalną ilość w naszych przetworach możemy zadbać tylko w ten sposób. Nie w każdym tego typu produkcie jest dokładnie taka sama różnica, bo na przykład jak kupujemy grzybki marynowane w sklepie, grzyby, jako że rosną w lasach, mają podobną jakość w całym kraju. No, mrożone jagody to też jest owoc leśny, chyba że mówimy o borówce amerykańskiej. Jeżyny czy maliny z własnego ogródka czy tam z lasu będą naturalnie lepsze niż z jakiejś plantacji. Znaczy, prawdopodobnie lepsze, tak? Nie wszystko, co produkowane towarowo, jest gorsze. Myślę, że podobnie będzie z mięsem, wyhodowanym własnoręcznie czy upolowanym własnoręcznie, przy czym znów z zastrzeżeniem, że wyłącznie w sytuacji, w której zadbamy o to, żeby to mięso zostało zbadane, zweryfikowane, czy nie ma tam w nim jakichś pasożytów. Dopiero kiedy mamy tę pewność, to można z tej dziczyzny, czy z tej wieprzowiny, czy wołowiny wyprodukowanej własnoręcznie zrobić mięso suszone, czy jakieś tam wędliny słoikowe, czy właśnie ten wspomniany pasztet. I ta metoda właśnie jest tym zastrzeżeniem, o którym wspomniałem przy okazji poprzedniej. Tutaj, ponieważ robimy zapasy z produktów, które wyprodukowaliśmy albo pozyskaliśmy własnoręcznie, mamy większy wpływ na jakość gotowego zapasu żywności. Czy to zatem oznacza, że najlepszą i w zasadzie jedyną słuszną metodą robienia zapasu żywności jest ta ostatnia? Oczywiście nie. Bo gdybyśmy powiedzieli sobie, że tylko w ten sposób zrobisz prawdziwy zapas żywności, żadna inna metoda nie powinna Cię w ogóle interesować, to duża część z Was, z nas, w ogóle takiego zapasu żywności nie zrobi. Bądźmy szczerzy, ogromna większość z nas, z Was oglądających ten kanał, nie ma możliwości hodowania własnych króliczków albo własnych świnek. To jest zupełnie naturalne. Jeśli uda się nam wyhodować kilka krzaków pomidorów na balkonie, to super, ale to jest dużo za mało, żeby zrobić sensowny zapas żywności, nie? Te pomidorki zresztą będziemy jedli raczej na świeżo i dokładnie o to chodzi. Więc nie można powiedzieć z czystym sumieniem, że to właśnie ta metoda jest najlepsza. Najlepsza będzie ta metoda, która po prostu u Ciebie działa najskuteczniej, czyli ta, która Tobie pozwoli zrobić najlepszy, najbardziej zbilansowany zapas żywności na jak najdłuższy okres. Jeśli masz gospodarstwo i masz mnóstwo, jak ktoś u mnie w rodzinie mówi, srającego czasu, żeby przerabiać tę żywność, te owoce, warzywa ze szklarni i mięso do słoików i robić w ten sposób zapas żywności, pracując na dodatkową część etatu tylko po to, żeby móc to zrobić, super. Jeśli jesteś w stanie wygospodarować 2 godziny tygodniowo na to, żeby sobie zrobić raz w miesiącu, powiedzmy, tak, partię jakiegoś pasztetu w słoikach, to super. Jeśli jedyne, na co możesz sobie pozwolić, to wydanie kilkuset złotych, żeby kupić gotowy zapas racji żywnościowych, karton tych racji w sklepie tu i teraz, to to zrób. Lepiej jest mieć kartę tych racji żywnościowych, niż łudzić się, że wyprowadzę się za kilka lat pod miasto, że będę tam hodować świnki, uprawiać pomidorki i marchewkę i że zrobię, że będę robić z tego zapas żywności. Bo może będę, ale co przez te kilka lat? Więc się nie przejmuj, nie załamuj, tylko pracuj nad tym, żeby powiększać swój zapas żywności, żeby był jak największy i jak najlepszy. A żeby Wam to ułatwić, to w opisie pod filmem jest kod rabatowy do naszego sklepu na wszystkie produkty z sekcji żywność. W podziękowaniu za to, że obejrzeliście ten przydługi materiał w całości. Na koniec tradycyjnie chciałbym Was bardzo gorąco zachęcić do obejrzenia innych materiałów, które dla Was przygotowaliśmy, w szczególności tej playlisty ze wszystkimi filmami o robieniu zapasów żywności, do wspierania nas na Patronite za pomocą tego odnośnika, bo nasi patroni mają możliwość oglądania filmów 2 dni wcześniej bez reklam i do zasubskrybowania naszego kanału za pomocą tego odnośnika, aby nie przegapić kolejnych filmów, nie tylko o zapasach żywności, które dla Was przygotujemy. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!